Pan powiedział też do Mojżesza: Ty zaś przemów do synów Izraela tymi słowy: Macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Ma to być znakiem między mną a wami po wszystkie wasze pokolenia. Pozwoli wam to pamiętać, że ja, Pan, jestem tym, który was uświęca. Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was święty. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć. Bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu. 6 dni będzie można pracować, ale 7. dnia będzie szabat, całkowity odpoczynek, dzień poświęcony Panu. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć. Przestrzegaj dnia szabatu, święć go tak, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. Pracuj 6 dni, wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale 7. dzień przeznacz na szabat dla Pana, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydle, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Niech odpocznie twój sługa i twoja służąca, podobnie jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem z ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd Pan, twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci Pan, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu.
Zszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei. Tam ich nauczał w dzień szabatu. A oni byli zdumieni jego nauczaniem, ponieważ swoje słowa wypowiadał jako ktoś władny spełnić to, o czym mówi. Był zaś w synagodze człowiek mający w sobie ducha nieczystego, demona. Ten wrzasnął z całej siły: Przestań, nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu. Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim ty jesteś, świętym Bożym. Lecz Jezus skarcił go słowami: Zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy demon rzucił opętanego na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Wówczas wszystkich obecnych ogarnęło zdumienie. Zaczęli zastanawiać się między sobą, cóż to za słowa. Świadomy swojej władzy z taką mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą? A wieść o nim szerokim echem rozchodziła się po okolicznych miejscowościach. Gdy wyszedł z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a właśnie teściową Szymona trawiła wysoka gorączka. Wstawili się więc za nią u niego. On zaś stanął nad nią, nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. Wtedy kobieta niezwłocznie wstała i zaczęła im usługiwać. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał. Z wielu też wychodziły demony, które krzyczały: Ty jesteś synem Boga. On jednak nakazywał im milczeć i nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziały, że jest Chrystusem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na odosobnione miejsce. Tłumy jednak szukały go, znalazły i próbowały go zatrzymać. Nie chciały, by od nich odchodził. Lecz on powiedział: Innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany. Dlatego głosił swe przesłanie również w synagogach Judei.
Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do tytułów kazań. One pojawiają się po południu, kiedy musimy zamieścić kazanie na stronie, bo jakoś kazanie trzeba nazwać. Ale akurat w przypadku tego kazania tytuł pojawił się już kilka tygodni temu i powiem wam, że właściwie zawładnął znaczną częścią tego kazania. Żeby to był jeszcze chociaż dobry tytuł, taki, który naprawdę by, nie wiem, chwytał uwagę i wiele wyrażał, ale on jest taki sobie. Opiera się właściwie na jednym wersecie, na jednej wzmiance, no i może trochę na tym, co jest później wreszcie Ewangelii. Opiera się na dosyć dużej dawce takiego psychologizowania, zgadywania, co myśleli ludzie, albo co gorsze, co myślał Jezus. Ale przez te kilka tygodni w jakiś sposób nie można było od niego odejść, więc został. To kazanie nosi tytuł Ostatnie takie popołudnie. Ostatnie takie popołudnie tego szabatu, bo historia, którą czytaliśmy, dzieje się w dzień szabatu. W święty dzień dla Żydów. Dzień, który został poświęcony dla nich. Poświęcony przez Boga, żeby oni z kolei poświęcili go Bogu. I Ewangelia Łukasza, kiedy Jezus rozpoczyna swoją służbę, zaczyna się od dwóch szabatów. Pierwszy szabat w Nazarecie omawialiśmy na dwóch poprzednich kazaniach, dwie poprzednie niedziele. Łukasz najprawdopodobniej bierze wydarzenie z późniejszych czasów, przesuwa je na początek po to, żeby pokazać, co stanowiło istotę Ewangelii, którą głosił Jezus. Wyzwolenie. Wyzwolenie dla ludzi ze wszelkiego zniewolenia. I w Ewangelii Łukasza to naprawdę zabawnie jest, bo na początku, w tym pierwszy szabat, w ten pierwszy szabat w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, Jezus mówi, ale jeszcze jakby niewiele czyni. A zaraz później jest opisany drugi szabat w Kafarnaum, w innym ważnym mieście w życiu Jezusa, gdzie on z kolei, można powiedzieć, niewiele mówi, chociaż wiemy, że nauczał, ale za to czyni. Ten pierwszy szabat mówi nam, co będzie stanowiło istotę działalności i głoszenia Jezusa. Ten drugi szabat w Kafarnaum pokazuje nam, co to naprawdę znaczyło dla ludzi, co Jezus czyni. Tak naprawdę, jak czytamy inne Ewangelie, szczególnie Ewangelie Marka i Mateusza, to wszystko chyba zaczęło się w Kafarnaum. Jakbyśmy wrócili do tego fragmentu z Nazaretu, to tam nawet Jezus mówi, pewnie powiecie mi, żebym uczynił tutaj to, co uczyniłem w Kafarnaum. Więc nawet Łukasz daje nam pewien sygnał, że w Kafarnaum już wcześniej coś się działo, chociaż dopiero teraz opisuje nam, co takiego było w Kafarnaum. Dziwnie brzmiąca nazwa, ale tak naprawdę to jest jedno z najważniejszych miast w historii Jezusa, bo tam być może to wszystko się zaczęło. Chociaż Kafarnaum samo w sobie to jest niewielka miejscowość, ale bardzo ważna i znana w Ewangeliach. To jest wioska rybacka, była wtedy wioska rybacka na północnym wybrzeżu Morza Galilejskiego. I szczerze mówiąc, nazwać to miastem to jest pewnego rodzaju nadużycie. Bo wiemy z wykopalisk, że liczyła to wioska mniej więcej 6 hektarów powierzchni, tak 200 na 300 metrów. Czyli dla nas to by była właściwie niewielka wioska. Maksymalnie, nie wiem, do końca tego parku, który się roztacza przed kościołem i może niewiele szerzej. W porównaniu z takim naszym miastem jak Wrocław, to nawet nie ma co porównywać. Albo inaczej, my we Wrocławiu mamy swój maraton. Nie? Wszystko się odbywa w granicach miasta. Kilka różnych tras można wyznaczyć i przebiegną te 40 kilometrów. Gdyby w Kafarnaum chcieli zrobić maraton, nie byłoby szans, żeby zrobić to w mieście. Biegaliby 40 razy dookoła wioski, bo mniej więcej kilometr obwodu ona liczyła. Jeżeli w ogóle zdecydowaliby się na maraton, bo to trochę za bardzo grecka rzecz. Poza tym pewnie Żydzi pamiętali, co było z Jerychem, jak chodzili wokół niego, więc wątpię, żeby próbowali biegać wobec swoich własnych domów. Ale to naprawdę nie była duża wioska. Ale wiele się nie wydarzyło. To była wioska graniczna. Nieopodal przebiegała ważna droga w tamtych starożytnych czasach. W związku z tym ona, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, była dosyć ważnym miejscem. Tam też przebiegała granica mniej więcej między ziemiami Heroda, tego, którego znamy w Ewangeliach, i Heroda Filipa. W związku z tym znajdował się tam na przykład punkt celny. Pobierano cło od przechodzących kupców i jak może pamiętacie, jednym z celników, który tam zasiadał, był niejaki Lewi, który później będzie znany jako Mateusz. Była to wioska rybacka, więc było tam sporo rybaków i niektórych z tych rybaków poznamy dosyć dobrze w Ewangeliach. Szymon, zwany później Piotrem, jego brat Andrzej, Jan i Jakub. W tej wiosce znajdowała się też synagoga, bardzo duża, właściwie wręcz nieproporcjonalna do rozmiarów samej wioski, która, jak wiemy, z Ewangelii została zbudowana przez pewnego setnika, prawdopodobnie służącemu Herodowi, który stworzył coś niesamowitego dla wszystkich tych ludzi i byli z tego bardzo dumni. I kiedy kiedyś sługa tego setnika zachorował, przyszli do Jezusa prosząc, żeby on uzdrowił sługę tego poganina. Przełożonym tej synagogi był niejaki Jair, który kiedyś, kiedy jego córka zachorowała, on sam wzywa Jezusa, żeby pomodlił się o nią. Także w Kafarnaum będzie działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Ewangelii Mateusza, jak powiedziałem, to wszystko zaczyna się właśnie w Kafarnaum. W tej niewielkiej, ale ważnej miejscowości. I to już też dużo pokazuje o Jezusie, bo jego działalność nie rozpoczyna się w Jerozolimie, w stolicy, ale właśnie gdzieś pośród prostych ludzi, tam, gdzie mieszają się kultury, tam, gdzie mieszają się wpływy, tam, gdzie z jednej strony jest wiele udręki, a z drugiej strony wiele walki o życie, o to, żeby jakoś sobie w tym życiu radzić. I właśnie któregoś dnia szabatniego, kiedy ci Żydzi, ci pobożni Żydzi, kto mógł, przychodzi do synagogi, żeby tam razem modlić się, żeby tam razem czytać swoje święte pisma, żeby tam oddawać cześć Bogu, Jezus staje pośród nich i naucza. I tu jest frustrujące, bo nie wiemy, czego nauczał. Łukasz mówi, że nauczał, ale nie powiedział nam czego. Wiemy natomiast, że jego nauczanie sprowokowało siły duchowe do reakcji. Bo to jakiś człowiek, który miał w sobie demona, zaczyna krzyczeć: przestań, co tobie do nas, Jezusie z Nazaretu? Wiecie, w tamtych czasach demony wzbudzały wielki lęk u ludzi. Myślę, że nawet jeszcze większy niż u nas. Chociaż jeżeli mówimy o demonach w Biblii, to tak naprawdę stąpamy po takim dosyć cienkim gruncie, bo wiele rzeczy, które my mówimy o demonach, tak naprawdę bierzemy spoza Biblii. W Biblii ten obraz nie jest aż tak jasny, nie jest aż tak systematyczny, jakbyśmy tego chcieli. W Starym Testamencie w ogóle nie przeczytamy wiele o demonach. W Starym Testamencie głównym problemem było to, że ludzie oddawali cześć innym bogom. W Nowym Testamencie to tak jakby szatan próbował zawładnąć ludźmi strachem, a zniewoleniem, jakimkolwiek innym sposobem, nie poprzez inne fałszywe bóstwa, ale oddziaływując na nich bezpośrednio, poprzez to, co dzieje się w ich psychice, w ich życiu. I ludzie bali się tych demonów. I ludzie naprawdę żyli w strachu przed tym, co będzie z tym związane. I każdy, kto mógł dać im ulgę od tego strachu czy od tego zniewolenia, był kimś bardzo ważnym. Dlatego też w Izraelu było wielu egzorcystów. Było wielu ludzi, którzy chodzili i twierdzili, że oni mogą wypędzać demony z ludzi, mogą uwalniać ich od tego znękania. I mieli w związku z tym cały szereg różnych wypracowanych ceremonii, które miały temu służyć. To, co nazywamy egzorcyzmami. Wiedzieli, jak te demony należy, jak nad nimi zapanować, co należy zrobić, żeby one opuściły człowieka. Ale to, co pokazuje nam Łukasz, nie wdając się w ogóle w opisywanie tego, czym jest demon, w jaki sposób on wchodzi do człowieka, w jaki sposób wychodzi, pokazuje nam Jezusa, który w ogóle nie bawi się w żadne te egzorcyzmy. To, co jest niesamowite w tym opisie, to to, że Jezus uwalnia człowieka nie jakimś obrządkiem, nie jakąś ceremonią, nie jakimś tajemnym sposobem, ale prostym słowem. Właściwie w tym wszystkim, co się dzieje, jest taka zaskakująca rzecz, bo demony, przynajmniej ten jeden, wydaje się wiedzieć więcej o Jezusie niż ludzie, którzy go otaczają. Kiedy ludzie słyszą słowa, które Jezus mówi, zastanawiają się, ciekawe, kim on jest. W synagodze w Nazarecie pytali, czy co nie jest syn Józefa. I w ogóle przez pierwszą część Ewangelii ludzie będą ciągle zadawali sobie to pytanie, kim jest ten człowiek, który naucza w tak niesamowity sposób. A demony od razu wiedzą. Mówią, ty jesteś Synem Bożym. My wiemy, kim ty jesteś. Naprawdę humorystyczna sytuacja. Ludzie są ślepi. Ludzie nie wiedzą. Ludzie są tak przywiązani do swoich przekonań o tym, jak Bóg może działać, że nie dostrzegają tego, kogo mają przed sobą. Ale dla tego świata duchowego, dla demonów to wszystko jasne. Choć być może to, co próbuje robić ten demon, kiedy mówi, wiemy, kim jesteś, Synu Boży, może mieć troszeczkę inne tło. Ci egzorcyści, ci żydowscy egzorcyści, którzy wtedy próbowali wyganiać demony, byli przekonani, że jeżeli poznasz imię tej duchowej istoty, to zyskasz nad nią władzę. To właściwie było częścią takiego starożytnego światopoglądu. Dlatego też na przykład, kiedy Bóg objawia Izraelitom swoje święte imię, to tak jakby powierzał im bardzo ważną, bardzo cenną rzecz. Poznanie swojej własnej natury. I dlatego też daje też przekazanie. Nie będziecie używali mojego imienia nadaremno. Nie będziecie używali go po to, żeby zyskać władzę nade mną, żeby mówić mi, co ja mam robić. Ale później, w przypadku takich demonów, o to chodziło. Poznać imię tego demona, bo wtedy mam nad nim władzę. Kiedy ten demon mówi, ale my wiemy, kim ty jesteś, Jezusie z Nazaretu, Synu Boży, to tak jakby demon próbował zyskać władzę nad Jezusem. Tak jakby doszło do takiego niesamowitego starcia tych duchowych sił. Ciekawe, kto będzie silniejszy. A Jezus patrzy na niego, chyba żartujesz. Zamilknij. I jednym słowem mówi mu, wyjdź. Żadnych ceremonii, żadnych egzorcyzmów, żadnych rytuałów. Wystarczyło jedno jego słowo. I dlatego ludzie się dziwią. Bo nie tak się wypędza demony. Bo trzeba przecież więcej. Trzeba całej tej ceremonii, trzeba jakiejś takiej wielkiej konfrontacji, a tu wystarczy jedno słowo. Ale to właśnie stanowi istotę tej Ewangelii, którą głosi Jezus. On przyszedł przynieść uwolnienie. Uwolnienie ze wszystkiego, co ludzi mogłoby związać. Więc uwalnia jednym swoim słowem tego człowieka z tego opętania demonicznego. Zaraz później idzie do domu Piotra. Bo Szymon, o którym tutaj czytamy, to jest Piotr, dobrze nam znany z Ewangelii. Gdybyście pojechali do Kafarnaum, albo przynajmniej poczytali o nim w internecie, to mamy wykopaliska z tego miejsca. Dlatego też trochę wiemy o tej wiosce. Mamy tam pozostałości późniejszej synagogi, którą zbudowano na ruinach tej, o której czytamy w Ewangeliach. I mamy też jeden bardzo duży dom, który tradycja przypisuje Piotrowi. Później zbudowano na miejscu tego domu kościół i nawet dzisiaj tam jest taki specjalny kościół, wygląda trochę jak latający spodek, kosmiczna rzecz, naprawdę. Ale jak zobaczycie to, nawet na zdjęciach, między nimi jest zaledwie kilkadziesiąt metrów, no bo gdzie w takiej niewielkiej wiosce daleko mieszkać? Więc kiedy Jezus idzie z synagogi do domu Szymona, prawdopodobnie to przemierza dystans kilkudziesięciu metrów, przychodzi tam i okazuje się, że teściowa Piotra, czyli Piotr miał żonę, jest chora. I Jezus ją uzdrawia. I wtedy ona zaczyna im usługiwać. I będąc cynikiem, można powiedzieć, no tak, uzdrowił kobietę, żeby mogła im obiad przygotować. Ale wiecie, w tym cynizmie jest tak naprawdę wiele więcej, niż nam się wydaje. Tutaj troszeczkę spekulujemy, bo nie wiemy na pewno, ale jak zadamy sobie pytanie, co właściwie teściowa Piotra, teściowa Szymona robiła w jego domu, możemy odpowiedzieć, no jak to, co, nie znasz teściowej? Teściowe przychodzą po to, żeby po prostu być. Okay, i wszystkie te żarty na temat teściowych, które znacie. Ale w tamtej kulturze to nie było takie proste. W tamtej kulturze, szczególnie w tamtym rejonie, a kobieta była mocno zależna od mężczyzny. I tak naprawdę często jej los zależał od statusu czy od losu mężczyzny, z którym się związała. Więc jeżeli teściowa Piotra jest u niego w domu, jeżeli w jakiś sposób od niego zależna, co to może znaczyć? Nie wiemy na pewno, ale prawdopodobnie znaczy to to, że ona już nie ma męża, że prawdopodobnie jest wdową. A skoro jest u swojej córki, u swojego zięcia, to prawdopodobnie znaczy też, że nie miała syna. Jeżeli miała syna, to ten syn nie był już w stanie się zaopiekować. Czyli gdzieś ten proste stwierdzenie, że teściowa Piotra była u niego w domu, pokazuje nam kobietę, która jest zależna od swojego zięcia, która musi teraz być, można powiedzieć, pod jego opieką, w jego domu, która musi przyznać, że jakby jej pozycja w społeczeństwie, w tej rodzinie została w pewien sposób umniejszona, a oprócz tego teraz jeszcze choruje. Wyobraźcie sobie raczej kobietę, może już starszą kobietę, bo Piotr raczej też nie był młodym człowiekiem, która na wszelki sposób zaczyna być odsuwana na bok. Poprzez swój status, poprzez swój stan fizyczny, poprzez sytuację, w jakiej się znalazła. I kiedy Jezus przychodzi i kiedy ją uzdrawia, i to też uzdrawia w niesamowity sposób, bo uzdrawia jak? Słowem. Wiecie, w tamtych czasach medycyna tak bardzo nie różniła się egzorcyzmów. I Żydzi mieli też różne sposoby tak zwanego leczenia z gorączki, które też polegały na różnych ceremoniach, które należało wykonać. A Jezus znowu przychodzi i jednym słowem przywraca ją do zdrowia. Ale nie tylko przywraca ją do zdrowia, bo kiedy ona wstaje i kiedy ona zaczyna mu usługiwać, nie chodzi o to, że on uzdrowił sobie służącą, ale tak naprawdę przywraca jej pozycję w tym domu, w tym społeczeństwie. Bo to ona znowu może stać się w pewien sposób użyteczna. Bo to ona znowu może ugościć kogoś, kto przyszedł do jej domu. W tamtej kulturze gościnność była bardzo ważna. Jezus dał jej możliwość powrotu do tego, co właściwie w pewnym sensie już straciła. I to jest to, co jest częścią Ewangelii. Nie tylko uzdrowienie, tylko uwolnienie, ale też przywrócenie ludzi do tego stanu, w którym powinni żyć. Tak jak mówiliśmy dwa tygodnie temu, że dzień jubileuszu to był nie tylko dzień uwolnienia, ale także dzień powrotu do tego, co ludzie mieli. Jezus to właściwie ucieleśnia. Przywraca tą kobietę nie tylko do zdrowia, ale też do jej statusu w domu, w rodzinie, w społeczeństwie. I czyni to swoim słowem. Nie potrzeba żadnych ceremonii, nie potrzeba żadnych egzorcyzmów, nie potrzeba żadnych dziwnych sposobów leczenia. Jedno jego słowo wystarczy. Nic dziwnego, że wieść o takim człowieku, o człowieku, który przynosi wolność od opętania demonicznego, od chorób, roznosi się szybko po okolicznej krainie, jak było nawet napisane. I z pewnością rozniosła się bardzo szybko po takiej niewielkiej wiosce, jaką było Kafarnaum, prawda? 300 metrów w najdalszym promieniu. Wszyscy na pewno wiedzieli, co się stało w tej synagodze. Wszyscy pewnie też wiedzieli dosyć szybko, co stało się w domu Szymona, że jego teściowa została uzdrowiona. Ale mija prawdopodobnie kilka godzin, zanim coś więcej się stanie. Bo czytamy, że dopiero wieczorem przyszli do Jezusa wszyscy, którzy byli chorzy, Właściwie ich bliscy przyprowadzili, wszyscy tych, którzy się źle mieli. Jezus to samo, co uczynił na początku tego dnia w synagodze w domu Piotra, czyni teraz na większą skalę. Czyni wobec wszystkich. Uzdrawia tych, którzy zostali do Niego przyprowadzeni, kładzie na nich ręce i znowu bez wielkich ceremonii ludzie zostają przywróceni do zdrowia. Demony z wielu wychodzą z wielkim krzykiem, mówiąc znowu, ty jesteś Synem Bożym. I czytamy, że Jezus uciszał ich, bo one wiedziały, że On jest Chrystusem. Znowu ten sam wątek. Demony wiedzą, ludzie jeszcze nie mają pojęcia, kim On jest. Jezus uwalnia, Jezus ucieleśnia to, co wcześniej głosił, wcześniej przynajmniej w Ewangelii Łukasza, że przyszedł po to, żeby przynieść ludziom wolność. Wolność od wszelkiego zniewolenia. I nie wiem, jak długo to trwało. Może to trwało 2, 3, może nawet 4 godziny. Następna scena, jaką mamy w Ewangelii, to już jest następnego dnia rano. I to jest takie charakterystyczne i zabawne jednocześnie. Bo czytamy, że Jezus staje wcześnie rano, idzie gdzieś na osobne miejsce, na pustkowie, żeby się modlić, ale ludzie wstają wcześnie rano razem z Nim i szukają Go. Mówią, nie, nie, my jeszcze chcemy więcej. My chcemy, żebyś dalej nam błogosławił, my chcemy dalej Cię słuchać, my chcemy, żebyś być może dalej nas uzdrawiał, dalej nas uwalniał, żebyś dawał nam tą nadzieję, której tak bardzo poszukujemy. Idą za Nim i proszą Go o więcej. Wtedy Jezus mówi, nie tylko tutaj mam to robić. Muszę iść także do innych miast, żeby głosić im tą dobrą nowinę o Królestwie. O tym, że Bóg upomniał się o swój lud. O tym, że Bóg przychodzi w swoim władaniu po to, żeby uwolnić ludzi ze wszelkiego zniewolenia. I znowu, gdybyśmy byli cynikami, moglibyśmy powiedzieć, no panowie, no panie, gdybyście się zorientowali wcześniej, może nie musielibyście zajmować Jezusa do późna w nocy. Może nie musielibyście gonić za Nim pierwszą rzecz rano, żeby zdążyć z tym wszystkim, co chcecie od Niego otrzymać. No właśnie, gdyby przyszli wcześniej. Łukasz i Marek, obydwaj podkreślają to, że oni przyszli do Niego dopiero wtedy, kiedy zapadł wieczór. Dlaczego dopiero wtedy, kiedy zapadł wieczór? Gdybyśmy to odwołali do własnego doświadczenia, można sobie pomyśleć, no wrócili z synagogi, tak jak my wracamy z kościoła, zjedli obiad, później może obejrzeli jakiś serial, czy gdzieś spotkali się z rodziną i dopiero wieczorem pomyśli, no to może czas wrócić do kościoła. W niektórych społecznościach były nawet nabożeństwa wieczorne, które by jakby odpowiadało temu, co się stało. Ale tak naprawdę nie chodziło o to, że dopiero wtedy przypomnieli sobie, że można pójść do Jezusa, skoro On czyni takie rzeczy. Tak naprawdę tłem tego prostego stwierdzenia, że kiedy zapadł wieczór, przyszli do Jezusa, było to, że tego dnia był szabat. A w szabat nie wolno było wykonywać żadnej pracy. Właściwie potrzebna jest jeszcze jedna informacja. Żydzi liczą początek dnia zupełnie inaczej niż my. Dzień zaczyna się wieczorem. Właściwie to jest bardzo ciekawe podejście, bo to znaczy, że pierwszą rzeczą, którą należy zrobić nowego dnia, to zjeść kolację i położyć się spać. Tak można zaczynać każdy dzień. Ale to też znaczyło, że szabat, czyli ta sobota, zaczyna się w piątek wieczorem. Zaczyna się od tej kolacji szabasowej i trwa przez cały kolejny dzień, przez sobotę, aż do soboty wieczorem. To spotkanie w synagodze odbywa się w sobotę, czyli aż do wieczora trwa szabat. Więc kiedy Łukasz, kiedy Marek piszą nam, że oni dopiero wtedy, kiedy zapadł wieczór tego szabatu, przyszli do Jezusa, daje nam, a przynajmniej wszystkim tym, którzy czytali te słowa, wiedząc, jaka jest kultura żydowska, wyraźną wskazówkę, że nikt z nich nie ważył się przyjść do Jezusa, dopóki nie skończył się szabat. Dlaczego? Dlatego, że jak pamiętali ze swojej historii, dlatego, że tak jak przypominali im faryzeusze, dlatego, że tak jak przypominało im całe wychowanie, ich religia, w szabat nie wolno było wykonywać żadnej pracy. I Żydzi w tamtym czasie mieli już całe systemy, nawet niewiele mniej różniące się od tych, które mają teraz, odnośnie tego, co w szabat było dozwolone, a co nie. Wszystko, co chociaż miało pozór jakiejś pracy, było właściwie zabronione, było uważane za obrazę wobec Boga. Nie wolno było nawet podróżować za bardzo. Później w Ewangelii czytamy, że Jezus udał się na Górę Oliwną, która jest o odległość drogi szabasowej. Czyli wyznaczyli sobie nawet drogę, którą wolno było przemierzyć od granic miasta, ale dalej już nie. Liczyło to mniej więcej około kilometra w naszych kategoriach. Więc jeżeli w dzień szabatu oddaliłeś się od miasta na mniej więcej kilometr, wszystko było w porządku. Jeżeli przekroczyłeś ten kilometr, już wykonywałeś jakąś pracę, już podróżowałeś. Jeżeli podnosiłeś w domu coś, co wymagało, nie wiem, wykonanie jakiejś czynności to już była praca. Dlatego też był cały szereg rytuałów, cały szereg przepisów, które tak naprawdę zamiast ludziom pozwolić tego dnia odpocząć, a były dla nich ciężarem, bo ograniczały to, co mogą robić. Jednym z takich ograniczeń bardzo dziwnych było właśnie leczenie. W szabat nie wolno było leczyć. Wolno było ratować człowiekowi życie, ale już leczyć nie. Takie dziwne rozróżnienie. Czyli na przykład, jeżeli ktoś z was na waszych oczach by się wykrwawiał, macie prawo zatrzymać jemu krwotok. Ale jeżeli ktoś złamie rękę, złamanie nie jest zagrażające dla życia, no to przykro mi, musi poczekać do pierwszego dnia po szabacie. Dlatego, że to już byłoby wykonanie pewnej pracy. To już byłoby leczeniem. I dlatego później, wiele razy będziemy to widzieli w Ewangeliach, kiedy Jezus uzdrawia, ludzie mówią, ale to jest leczenie. Faryzeusze mówią, że to jest leczenie i nie wolno tego robić. Ale to będzie później. Tutaj, w tym jednym sformułowaniu, że przyszli do Niego dopiero wtedy, kiedy był wieczór, widzimy inną sytuację. Kiedy to ludzie nie odważą się przyjść do Jezusa i prosić Go o to, żeby On ich uzdrowił, żeby zrobił dla nich coś dobrego. Dlaczego? Dlatego, że jest szabat. Dlatego, że w ich przekonaniu Jezus nie może nic zrobić. Gdzie to absurdalna sytuacja? Wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś tam mieszkańcami tego Kafarnaum. Popsychologizujemy sobie trochę na temat tych ludzi. Może byliście w synagodze tego dnia i widzieliście, jak on jednym słowem wypędza demony. Żadnych rytuałów, żadnych egzorcyzmów. Naucza w taki sposób i rozkazuje demonom w taki sposób, że wszystko właściwie jest jasne. Dowiedzieliście się, że chwilę później, kiedy poszedł do domu Szymona, jednym słowem uzdrowił jego teściową z poważnej choroby. I patrzycie być może na siebie, może na swoich bliskich, na swojego męża, na swoją żonę, na swoich rodziców, braci, na swoje dzieci. I myślicie sobie, ciekawe, czy może uczynić to też dla mnie. I macie nadzieję, tak, może uczynić to też dla mnie. Ten człowiek jest kimś niezwykłym. To, co on robi jednym słowem, to przekracza ludzkie zrozumienie. Ale boicie się cokolwiek zrobić, bo jest szabat. I patrzycie, przez kilka godzin, tego dnia, tego popołudnia, czy zdążycie do niego dotrzeć. Bo co będzie, jeżeli on wyruszy w drogę zaraz, jak się ten szabat skończy? Bo przecież nie jest jednym z nas, nie pochodzi z Kafarnaum, on tutaj przyszedł. Co będzie, jeżeli on zdecyduje się pójść do kolejnej wioski, jeżeli nie zatrzyma się na noc u Piotra? Te kilka godzin tego popołudnia dla wielu potrzebujących to musiał być napięty czas. Czas oczekiwania, aż zapadnie zmrok, czas myślenia, czy Jezus odpowie na ich potrzebę, czas myślenia o tym, czy w ogóle zdążą do Niego przyjść. Ale byli przekonani, że muszą czekać. Że muszą czekać, bo tak nakazuje ich religia, tak nakazuje ich pojmowanie Boga, tak mówią im inni ludzie o tym, co Bogu ma się podobać. Spróbujmy popsychologizować jeszcze bardziej, nawet jeszcze gorzej, bo spróbujmy zastanowić się, co w tym wszystkim, w tym czasie musiał myśleć sobie Jezus. Psychologizowanie o ludziach to jedna rzecz, ale próba domyślania się, co myślał Jezus, to już zaczynamy stąpać po naprawdę cienkim lodzie, ale spróbujmy. Bo to On przyszedł nieść wolność ludziom. Przyszedł, żeby pokazać im Ojca, który nie czyha na każdy błąd, żeby ich ukarać, ale tego, który wzywa ich, wróćcie do mnie, bo ja chcę wam błogosławić. Przyszedł po to, żeby uwalniać ich ze zniewolenia demonicznego, z wszelkiego znękania, w jakim się znajdują, po to, żeby uzdrawiać ich z ich chorób. I jest w domu Piotra, jest obok tych ludzi. Wszyscy wiedzą, bo ta wioska była niewielka, tam to słowo roznosiło się w jednej chwili. Wszyscy wiedzą, że On tam jest, ale nikt nie przyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że w ich mniemaniu nie mogą tego zrobić. I tu zaczyna rodzić się potworny obraz. Bo wiecie, szabat, chociaż był bardzo poważną rzeczą dla Żydów, szabat, chociaż z Bożego nadania był przedstawiony jako bardzo poważna rzecz, jako rzecz wręcz życia i śmierci, nie służył temu, żeby ludzi związać, ale żeby ludziom błogosławić. Wcześniej Izraelici byli narodem niewolników. Kiedy to Egipcjanie mówili im, kiedy mają pracować, a kiedy odpoczywać. To znaczy mówili im, kiedy mają pracować i kiedy znowu mają pracować. Bo raczej na wielki odpoczynek nie mogli liczyć. Kiedy jesteś niewolnikiem, nie masz nadziei, nie masz prawa do odpoczynku, kiedy chcesz. Więc kiedy Bóg daje im ten dzień szabatu na pamiątkę stworzenia i na pamiątkę ich wyzwolenia, mówi, ale wy nie będziecie ani siebie samych, ani innych traktować tak, jak traktowali was Egipcjanie. I ta długa lista, którą czytaliśmy, nie będziesz pracował ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani żaden cudzoziemiec, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani nawet zwierząt, które są u ciebie, nie będziesz zmuszał do pracy. To było takie stwierdzenie, to będzie dzień odpoczynku. Dzień, którego nigdy wcześniej nie mieliście, którego nie mogliście zaznać, który nie był waszym prawem. Ale będziecie teraz przestrzegać, bo ja wyzwoliłem was z niewoli. Szabat miał być dla nich błogosławieństwem. Pamiątką tego, że już nie są niewolnikami. I przypomnieniem, że nie mogą teraz zniewalać innych ludzi. Ale później, jak to często bywa w religii, tak wiele rzeczy zostało odwróconych. I z tego, co miało być błogosławieństwem, uczyniono coś, co zaczęło ludzi ograniczać albo wręcz zniewalać. Bo pojawiało się coraz więcej reguł, co to właściwie znaczy, żeby pracy nie wykonywać. Bóg powiedział tylko to jedno, nie będziesz pracował. Nie mówił nic, jak daleko można iść, nie mówił, czy można leczyć, czy nie, nie mówił, co można zrobić w domu, a czego już nie. To wszystko dodali sobie później ludzie. Budowali płoty, żeby nie przekroczyć tego jednego przykazania, nie będziesz pracował. Zastanawiali się, co to jest praca, myśleli, to będzie pracą, to będzie pracą, to będzie pracą, więc tego nie robimy. A następnie przyszli i budowali płoty wokół płotów. Kolejni jeszcze dalej, płoty wokół płotów. A tak jak kiedyś mówiliśmy, aż już właściwie nie było miejsca, żeby na tym świecie żyć. To, co miało być błogosławieństwem, stało się zniewoleniem. Wiecie, to niesamowite. Jezus jednym słowem potrafił uwolnić tych ludzi opętania demonicznego. Jednym słowem potrafił uwolnić ich od wszelkich chorób. Ale od tego zniewolenia, w jakim utknęli poprzez religię, poprzez to, co inni ludzie powiedzieli o Bogu, poprzez tego przekonania na temat tego, co Bogu się podoba, nie mógł ich uwolnić. Bo oni sami tkwili w tej niewoli, będąc przekonani, że dopóki szabat się nie skończy, Jezus nie może nic zrobić. Więc stąpając po cienkim lodzie, zastanawiam się, czy Jezus tego dnia, patrząc na to wszystko, co się dzieje, nie powiedział sobie, tak nie może być. Nie może być tak, że ludzie będą mieli tak wypaczone pojmowanie tego, jaki jest Bóg. Będą mieli tak wypaczone pojmowanie tego, co podoba się Ojcu. Nie może być tak, że oni będą obracać to, co ma być błogosławieństwem, w zniewolenie. Nie może być tak, że ludzie będą bali się prosić o coś dobrego i że będą zabraniali innym czynić coś dobrego, dlatego że jest dzień szabatu. Aż sobie mogę wyobrazić, jak Jezus stoi gdzieś tam w drzwiach czy w oknie, myśli sobie, to będzie ostatnie takie popołudnie. I kiedy przychodzą do Niego, nie wypomina im tego, uzdrawia ich, ale jak powiedziałem, ciężko jest psychologizować o Jezusie. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. I Łukasz nie robi z tego aż tak wielkiej sprawy, więc boję się, czy trochę nie wczytuję w ten tekst. Jedynym poparciem na to, że aż tak bardzo się nie mylę, jest to, co dzieje się później. Wiecie, reszta Ewangelii w wielu sytuacjach będzie tak, że Jezus będzie wręcz szukał zaczepki w dzień szabatu. Będzie wiele tak zwanych kontrowersji wokół szabatu. Kiedy Jezus będzie wręcz prowokował faryzeuszy. Spróbujcie mi powiedzieć, że ja nie mogę kogoś uzdrowić w szabat. Spróbujcie mi zabronić czynić dobro w szabat. Będzie wręcz szukał takich okazji, żeby pokazać ludziom, że pojmowanie Boga w ten sposób, że On jest kimś, kto gdzieś tam jest na górze i czeka tylko, żeby was na czymś przyłapać, jest chore. I szabat jest dla człowieka, żeby mu błogosławić, a nie żeby go zniewolić. Właściwie następny szabat, o którym będziemy czytali w Ewangelii Łukasza, początek 6 rozdziału, to jest historia, która wydaje się, że w ogóle Jezus poszedł na całość. Pamiętacie, w dzień szabatu nie wolno było odejść dalej niż na 1 kilometr od swojego miasta. Wiecie, gdzie spotkamy Jezusa w dzień następnego szabatu? Jak idzie ze swoimi uczniami gdzieś. Okay? Powiedzcie Jezusowi, że nie może gdzieś iść w dzień szabatu. Spotkacie Go na drodze. I powiem, to nie była jakaś gdzieś niewielka podróż, bo czytamy, że oni zgłodnieli, byli głodni, aż akurat przechodzili przez pole, to Jego uczniowie, bo już wtedy będzie miał uczniów, zaczęli brać kłosy i jeść. To się musiało skończyć awanturą. To się skończyło awanturą, bo faryzeusze mówią, jak to? Zrywają kłosy. Przecież to jest praca, przecież to jest żniwa, przecież to jest zbieranie zboża, mucenie go i wszystko. To jest praca. Ale powiedzcie Jezusowi, że karmienie głodnych w dzień szabatu to jest coś, czego nie wolno zrobić. To tylko się narazicie na to, że powie wam prosto w oczy, co o was myśli. Następnego szabatu Jezus wręcz prowokuje ludzi do tego, żeby spróbowali mu zabronić czynić dobro. Podoba mi się taki Jezus. Podoba mi się taki Jezus, który staje w obronie ubogich, uciśnionych, głodnych i znękanych, który staje przeciwko tym wszystkim religijnym postaciom, które mówią ludziom, czego Bóg od nich oczekuje, jak wiele rzeczy Bóg im zabrania. I będzie to robił przez całą Ewangelię. Duża część Ewangelii będzie tak naprawdę polegała na tym, że Jezus oprócz uwalniania ludzi z tego znękania przez siły ciemności, oprócz uwalniania ludzi od chorób, które ich demobilizowały, które właściwie czyniły ich bezutecznymi, będzie stawał i bronił ludzi przed innymi ludźmi. Przed tymi, którzy uważają się za sprawiedliwych, przed tymi, którzy poprzez swoje wypaczone pojmowanie Boga odmawiają innym prawa przychodzenia do Boga i proszenia Go o to, co leży im na sercu. To dosłownie wygląda tak, jakby Kafarnaum, ten szabat Kafarnaum był ostatnim takim popołudniem, że ludzka religijność, ludzkie przekonania na temat Boga mogły czy musiały ich powstrzymywać przed tego, żeby wrócić do Ojca. Religia ma wielką siłę. Religia potrafi nas zniewolić. Wiecie, i wszyscy mamy jakieś przekonania na temat tego, jaki Bóg jest. Bardzo często przekonania, które odebraliśmy od innych ludzi. Bo znajdą się ludzie, którzy tą religię wykorzystają do tego, żeby w jakiś sposób nad nami zapanować, żeby gdzieś podnieść swoją pozycję, żeby mówić nam, co mamy robić, bo przemawiają w Bożym imieniu. I budują obraz Boga, który na dobrą sprawę ma nas ograniczyć. Ale to nie jest prawdziwy obraz. Bóg poprzez swoje przekazania chce nam błogosławić i czynić dobro. Więc kiedy my to, co ma być dobre, zaczynamy obracać w coś, co nas zniewala, co nas ogranicza, oj, powiem wam, wkraczamy na niebezpieczny grunt. Bo kiedy przyjdzie Jezus w swojej mocy, ten, który jednym słowem potrafi uwolnić nas ze wszystkiego, spróbujcie powiedzieć Mu, że coś nie można zrobić. Że nie można ludzi uwalniać, że nie można ludzi błogosławić, że nie można czynić dobra innemu człowiekowi, dlatego że moje zasady religijne tego zabraniają. Będzie awantura. Więc jest właściwie południe. Za chwilę będzie po południu. Niedziela to nie jest szabat. My świętujemy niedzielę na znak zmartwychwstania, tego nowego życia, które daje nam Jezus. Ale wiecie, jak to jest. Niedzielne popołudnie to też w naszym przekonaniu czas, kiedy wiele rzeczy nie można robić. Ale nie o tym chciałbym teraz mówić. Chciałbym powiedzieć, że od tego czasu my naprawdę nie musimy czekać. Jeżeli cokolwiek jest w twoim przekonaniu o tym, co każe ci czekać z powrotem do Ojca, jeżeli jest jakiekolwiek przekonanie na temat tego, jaki jest Bóg, które mówi ci, nie, jeszcze nie czas, żeby przyjść do Niego. Jeżeli słyszysz słowa jakichkolwiek przywódców religijnych, bliskich, znajomych czy nieznajomych, którzy mówią, nie, nie, ty jeszcze nie zasługujesz na to, żeby przyjść do Niego. Nie, nie, ty jeszcze musisz poczekać. Nie wierz temu. Wiecie, czasami zwlekamy z tym, żeby prosić Boga różne rzeczy z różnych powodów. Jeżeli nie jesteś na coś gotowy, okej, w porządku. Bóg jest cierpliwy wobec nas. Ale proszę, nie dajcie sobie powiedzieć, że my musimy na coś czekać. Że musimy czekać, aż poukładamy swoje życie, że musimy czekać, aż będziemy bardziej święci, że musimy czekać, aż bardziej się pozbieramy, że musimy czekać, aż bardziej na coś zasłużymy, że musimy czekać, aż bardziej coś zrozumiemy, albo coś poczujemy, albo dostaniemy jakieś objawienie, albo ktoś nam pozwoli przyjść do Boga. Nie musimy na to czekać. Nie musimy na to czekać od tamtego dnia, bo to naprawdę było ostatnie takie popołudnie. Więc jeżeli dzisiaj czekasz, nie wiem na co czekasz, ale przesłanie jest jedno. Nie musimy czekać. Wróć do Ojca. Nie musimy czekać, bo to było ostatnie takie popołudnie.